drugiego rozdziału. My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan, wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. A jeżeli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Z pewnością nie. Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą. Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeżeli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus daremnie umarł. O nierozumni Galacjanie, któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Chcę dowiedzieć się od was tego jednego, czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Czy daremne były tak liczne wasze doznania? Rzeczywiście byłyby daremne. Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem: przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Wniosek z pierwszej części, przypomnę, jeśli ktoś doszedł, a jeśli nie, to i tak przypomnę. Paweł prawdopodobnie stracił Galacjan, bo odeszli od Ewangelii. To zagrożenie, które przed tym zborem stało, to właśnie, tak jak mówię, nie było odejście w jakąś niemoralność, ale właśnie odejście w moralność, ale w moralność bez Chrystusa. Ich zdaniem wyższą moralność, która jest no, czymś lepszym, czymś doskonalszym, czymś bardziej wartościowym. Zasadnicze pytanie. O co i dlaczego walczy Paweł? Co jest dla niego tak ważne i dlaczego jest dla niego tak ważne, że ryzykuje utratę zborów, aby nie zrezygnować z określonego nauczania? Co Paweł mówi o Ewangelii, ale co jest tą Ewangelią, dla której poświęcił tych ludzi? Ze względu na którą powiedział: trudno, nie możecie trwać w tym, a jednocześnie uważać się za ludzi, którzy są prawdziwie pogodzeni z Bogiem. I no, dla nas może odpowiedź jest oczywista, znamy ją z 1000 kazań, a może z 1500 kazań, ale jest to wiara w Jezusa Chrystusa. I kiedy mówię wiara w Jezusa Chrystusa, to pamiętajmy, że dla tych pierwszych ludzi to była wiara w to, że Jezus, konkretna postać historyczna, nauczyciel z Nazaretu, który został ukrzyżowany w Jerozolimie, a potem zdaniem chrześcijan zmartwychwstał i wstąpił do nieba, jest Mesjaszem. I o tym czytamy w 16 wersecie. Człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, nie przez moralność, mimo że byśmy dzisiaj powiedzieli, nie przez bycie dobrym człowiekiem, a tylko przez wiarę w tego Jezusa, który jest Mesjaszem, który jest Chrystusem. I dlaczego? Dlaczego to przesłanie jest tak bardzo ważne? Dlaczego wiara w Chrystusa jest tak bardzo ważna? Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, no po co takie proste pytania zadawać, ale wydaje mi się, że one są warte zadania. Że są warte zadania, bo czy nie jest tak, że tak naprawdę gdzieś po jakimś czasie czasami się zastanawiamy, czy rzeczywiście w tym jest coś tak bardzo wartościowego? Czy nie jest czasami tak w naszym życiu, że się zastanawiamy, patrzymy na ludzi niewierzących, czy oni tak naprawdę się tak strasznie ode mnie różnią? Czy rzeczywiście jest tak zasadnicza różnica? Zdarza się tak, czy się nie zdarza? Zdarza się nam takie myśli mieć? Zdarza się? Zdarza się, prawda? To nie jest wcale takie oczywiste. Przecież inni ludzie też są fajni, też są uczciwi. Też może są solidni, może nawet czasami solidniejsi niż chrześcijanie, prawda? A tacy świadkowie Jehowy na przykład, to co? Nie, też są w miarę uczciwi. Czyli co jest tak naprawdę takiego ważnego w tej Ewangelii? Albo innymi słowy, co ta Ewangelia sprawia? No myślę, że tu apostoł Paweł, to nie jest tak, że on mówi tylko i wyłącznie na zasadzie jakiegoś takiego przekonania, że no Ewangelia jest prawdą Bożą i koniec. Nie, ta prawda Boża jest jakąś prawdą, która się w jakiś sposób wyraża, jej moc, jej siła, jej prawdziwość, również w tym, co się dzieje w jego życiu. On czegoś doświadczył ze względu na tą Ewangelię i też dlatego tego broni. Bo gdyby nie doświadczył, to myślę, żeby nie bronił tak bardzo mocno. No. Nie wiem, kto z was na przykład by tak strasznie mocno bronił prawdy, że 2 razy 2 jest 4. No może, nie wiem, jak ktoś był matematykiem i był, powiedzmy, rektorem jakiegoś uniwersytetu matematycznego, to by bronił, bo by mu to było bliskie. I może by stwierdził, że no trzeba tego bronić, żeby to seminarium czy to uniwersytet funkcjonował. Ale generalnie rzecz biorąc, to nie zmienia tak bardzo naszego życia, taka prawda, na takim poziomie. Także myślę, że to nie jest tylko kwestia bronienia prawdy dla prawdy, Ewangelii dlatego, że po prostu pochodzi od Boga, a dlatego, że ta Ewangelia faktycznie zmieniła jego życie. I tu się pojawia pytanie, dobrze, to w takim razie jak zmieniła to jego życie? Jak to życie zmieniła, a w domyśle jak w takim razie powinna zmienić również moje życie, jak powinna wpłynąć na moje życie, że miał równie silne przekonanie jak apostoł Paweł w obronie Ewangelii. I pierwsza taka myśl, która właśnie w tym kontekście się pojawia, dlaczego ta Ewangelia jest tak ważna, to myślę, że dzięki Ewangelii apostoł Paweł mógł być szczery i prawdziwy w spojrzeniu na samego siebie. Zrezygnował z obłudy. I myślę, że o tym mówi 16 i 17 werset. 16 już żeśmy czytali kilkukrotnie, ale przeczytam 17. A jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Z pewnością nie. W liście do Filipian apostoł Paweł mówi, że jeśli chodzi o sprawiedliwość w tym ujęciu zwyczajowym, żydowskim, to jest człowiekiem bez nagany. Mówi, że jest człowiekiem bez nagany. Obrzezany dnia 8 z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez nagany. Ale myślę, że to go tak naprawdę nie satysfakcjonowało. Bo później pisze, ale wszystko to, co było mi zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa. I wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Innymi słowy, mimo że przez Ewangelię apostoł Paweł doświadczył tego, że jest grzesznikiem, to myślę, że w gruncie rzeczy poczuł wielką ulgę. Bo nie musiał sam siebie przekonywać, że jest doskonały. Nie musiał samego siebie przekonywać, że zasługuje. Nie musiał samego siebie przekonywać, że wszystko jest z nim w porządku. Jest też taki inny fragment w liście do Rzymian, który, no, myślę, że gdzieś opisuje doświadczenie apostoła Pawła. To nie jest taki czysto teoretyczny fragment, ale fragment, który rzeczywiście on zna ze swojego doświadczenia. W liście do Rzymian w 7 rozdziale mówi, że gdyby nie zakon, nie mówił, nie, może od 7 przeczytam, nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon, wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił, nie pożądaj. Lecz grzech przez przykazanie otrzymał bodziec i wzbudził we mnie wszelką pożądliwość, bo bez zakonu grzech jest martwy. Apostoł Paweł, mimo że był oficjalnie człowiekiem bez nagany, mimo że był człowiekiem bardzo szanowanym, był gorliwy, był pobożny, gdzieś doświadczał tego, że tak naprawdę jest trawiony przez grzech w środku, w sobie. Nikt tego nie widział, ale on to wiedział. On to wiedział i on w tym momencie, pomimo tego, że Ewangelia każe mu się przyznać do grzechu, mimo tego, że Ewangelia nazywa go grzesznikiem, który potrzebuje zbawienia, to on to przyjmuje z ulgą. On tak naprawdę to przyjmuje z ulgą. Mówi, to jest coś dobrego. To jest coś dobrego. Okazałem się grzesznikiem, ale dzięki temu mogłem zyskać zbawienie. Tylko, że myślę sobie, że uznawanie tego za wartość, czy jesteśmy zdolni uznawać to za wartość tylko w sytuacji, kiedy faktycznie szczerość i prawda o sobie samym jest dla nas ważna. Tylko wtedy rzeczywiście uznajemy to za wartość. Jeśli dla nas znacznie ważniejsza jest opinia wśród ludzi, jeśli dla nas znacznie ważniejsze jest po prostu taka chwała w oczach ludzkich, to prawdopodobnie tego za wartość nie uznamy. Ale apostoł Paweł był człowiekiem, który faktycznie szukał bycia czystym w Bożych oczach. I on odczuł ulgę. Mówi, wiemy, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa. I to jest coś, co on faktycznie uczynił. Niezależnie od tego, jak bardzo był moralny, niezależnie od tego, jak bardzo był beznagany w oczach Żydów sobie współczesnych. Można sobie zadać w związku z tym pytania, jak to jest z nami? Czy dla nas też ta szczerość przed Bogiem, ta uczciwość przed Bogiem jest ważna? Czy rzeczywiście uważamy to za wartość Ewangelii, że wartość, że jesteśmy grzeszni? Że rzeczywiście Ewangelia nas zmusza do tego, żeby przyznać, że jesteśmy grzeszni, że potrzebujemy zbawienia, że potrzebujemy ratunku. Czy dla nas jest radość? Czy to jest dla nas taka pewna niedogodność Ewangelii? Tak naprawdę mamy o sobie dobre zdanie i uważamy, że wszystko jest w porządku. I w gruncie rzeczy jakoś nas tak bardzo to nie boli, że właśnie okazujemy się grzeszni. Coś mi tutaj się... Druga myśl. Dlaczego ta Ewangelia jest tak ważna dla apostoła Pawła? To wykupienie przez śmierć. Ten fragment, który był czytany na samym początku. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. I 3:13. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano, przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. I znowu, to jest myślę, że bardzo ciekawa rzecz zaobserwować, że dla apostoła Pawła krzyż jest czymś podstawowym. Kiedy patrzymy na przykład na dzieje apostolskie, w dziejach apostolskich przede wszystkim przesłanie apostołów łączy się z zmartwychwstaniem. Oni mówią, Chrystus zmartwychwstał. To jest dobra nowina. On zwyciężył. On potwierdził swoją tożsamość. Ale apostoł Paweł, kiedy się nawrócił, kiedy uwierzył w Chrystusa, on oczywiście żyje zmartwychwstaniem, to jest bezdyskusyjny fakt, ale on jakby docenia krzyż, mimo że ten krzyż jest tak najbardziej, najtrudniejszy dla nich. Dla nas może dzisiaj nie, bo dla nas krzyż nie kojarzy się z hańbą, nie kojarzy się ze smrodem, nie kojarzy się z brudem, nie kojarzy się z poniżeniem. To wszystko dla nas krzyż jest jakąś taką ikoną, czymś, co gdzieś tam sobie funkcjonuje w naszym wyobrażeniu, ale myśmy nigdy nie widzieli krzyża przy drodze, na którym umiera człowiek, tak? Nie widzieliśmy agonii tych ludzi, nie widzieliśmy całego poniżenia, które z tym jest związane. Tylko mamy jakieś tam wyobrażenie na podstawie może jakichś filmów. Mamy tu krzyż, ale ten krzyż, no tak bardzo blisko nie jest tego krzyża, które faktycznie istniały, które faktycznie działały wtedy. Dla nich ten krzyż to było coś najbardziej dziwnego, co się mogło wydarzyć. Ale apostoł Paweł mówi, a ja właśnie w tym odnajduję największą radość. Znaczy może nie wiem, czy radość, ale największą satysfakcję, że coś takiego się wydarzyło. Ja mogę w tym spocząć. Nie muszę sam siebie zbawiać, ale sam Syn Boży stał się za mnie przekleństwem. Doświadczałem czegoś takiego. Im bardziej ja widzę hańbę tego krzyża, tym bardziej moje sumienie jest spokojne, że ta ofiara, że ta cena za mnie zapłacona jest wystarczająca, jest prawdziwa. Rzeczywiście mogę w tym odpocząć, że Chrystus wydał samego siebie za mnie. Co to też myślę, że w praktyce oznacza? To oznacza, że ja rezygnuję z prób samozbawienia, samoudoskonalenia. Ja wiem, że moralność mnie nie zbawi. Ja wiem, że moją całą nadzieją dotyczącą przyszłości jest to, że Chrystus poniósł śmierć w moje miejsce. Że zastąpił mnie na tym krzyżu. I zapłacił rzeczywiście w pełni za cenę, za wszystkie moje przewinienia, za wszystkie moje złe myśli, złe pragnienia, złe uczynki. Im bardziej ten krzyż widzę, im bardziej ten krzyż jest krzyżem, im bardziej jest pełen hańby i poniżenia, tym bardziej widzę, że to rzeczywiście jest wystarczające i że rzeczywiście mogę się na tym oprzeć i że to rzeczywiście jest moje zbawienie. No właśnie, i teraz takie pytanie też można zadać, a w czym nasza nadzieja spoczywa? Czy rzeczywiście ona jest w krzyżu, niezależnie od tego, jak często znamy ten krzyż, czy jak często słyszymy o krzyżu skazań? Czy może ostatecznie ta nasza nadzieja na to, że jesteśmy pogodzeni z Bogiem, spoczywa mimo wszystko w pewnych naszych działaniach, w pewnych naszych wysiłkach, w pewnych naszych dobrych pragnieniach, które obserwujemy w swoim życiu, w swoim sercu? Ja nie mówię, że to są złe rzeczy, to są wszystko dobre rzeczy, ale ostatecznie co sprawia, że jestem pogodzony z Bogiem? Co sprawia, że jestem pojednany z Bogiem? Co sprawia, że jestem czysty w Bożych oczach? Czy moje zasługi, czy to, że Chrystus zmarł w moje miejsce hańbiącą śmiercią? I faktycznie ta śmierć jest wystarczająca na to, żeby wszystkie moje winy zakryć i pokryć. I myślę, że apostoł Paweł dlatego właśnie walczył za Ewangelię, że dla niego to było bardzo realne. To była realna korzyść wynikająca z tego, że o tym mówi Ewangelia. Ja się tego trzymam i to jest moją nadzieją. To moje życie zmienia. Po trzecie, to doświadczenie obecności Ducha. Tutaj mamy trzeci rozdział. Apostoł Paweł zadaje takie pytanie. Chcę dowiedzieć się od was tego jednego, czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą. Oczywiście chodzi o słuchaniu. Pierwszy werset mówi, że przed ich oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Więc to nie jest słuchanie z wiarą o czymkolwiek, tylko to jest słuchanie z wiarą Ewangelii. Oni słuchali z wiarą Ewangelii o Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym i otrzymali Ducha Świętego. Myślę, że tu nie chodzi o jakąś pięćdziesiątnicę czy coś takiego. Myślę, że to nie był takie wydarzenie, jak opisane zostało w Dziejach Apostolskich. Niemniej to było jakieś doświadczenie, które było faktycznie odczuwalne. Ciężko w tym... Apostoł Paweł się odwołuje do doświadczenia odczuwalnego. Otrzymanie ducha nie jest prawdą czysto intelektualną, ale jest jakąś prawdą, którą oni odczuli w swoim życiu. Ten Duch Święty zaczął w ich sercu, w ich życiu działać. I to działanie Ducha Świętego było powiązane z przyjęciem Ewangelii, z tym momentem. To nie jest to samo, co cuda, ale z pewnymi cudami się łączy. O tym mówi piąty werset. Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Co z tego wynika? Myślę, że wynika z tego taka myśl, że człowiek, który się nawraca do Chrystusa, który przyjmuje Ewangelię, w jego życiu zaczyna się coś dziać, bo ten Chrystus, do którego przez wiarę w Ewangelię przylgnął, ten Chrystus posyła swojego ducha i ten duch zaczyna działać w sercu takiego człowieka. I to jest doświadczenie, które da się zaobserwować. To jest doświadczenie, które w jakiś sposób faktycznie jest czymś nowym, jakąś nową dynamiką życia, jakkolwiek byśmy tego nie nazywali. I to jest konkretna korzyść. To jest konkretna korzyść, do której się w tym momencie odwołuje, rozmawiając czy dyskutując z Galacjanami. Jak to było? Przypomnijcie sobie. Kiedy się nawróciliście? Skąd ta zmiana przyszła? Czy ta zmiana przyszła z tego, że po prostu byliście porządni i moralni? Czy ta zmiana, ta nowa zachęta w życiu, nowa motywacja, nowa radość, nowa wdzięczność, poczucie pokoju. Czy nie przyszło to wszystko z tego, że przyjęliście Ewangelię, że wiarą przyjęliście te słowa, które wam głosiłem? No i oczywiście odpowiedź jest taka, że to, oni powinni to, na to odpowiedzieć w następujący sposób. Tak, to przez głoszenie Ewangelii Duch Święty zaczął działać w naszym życiu. O tym Duchu czytamy dalej, trochę wyprzedzę, w 16 wersecie. Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. A jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Duch Święty jest tym, który prowadzi człowieka wierzącego, który działa w sercu. Oczywiście nie możemy powiedzieć, że Duch wystarczy w tym sensie, że nie potrzeba nam Słowa Bożego, ale Duch Święty inspiruje nas do nowych działań, do nowych pragnień. I to jest coś, co jest doświadczane przez chrześcijan. Taki jest wniosek, który wynika z tych słów apostoła Pawła. I myślę sobie znowu, że można zadać pytanie, czy doświadczamy tego odnowienia. Ja jestem przekonany, że każdy, kto się prawdziwie nawrócił, zna to doświadczenie Ducha Świętego, Jego obecności, Jego przemiany, Jego prowadzenia. Ale pytanie brzmi, czy my ciągle o tym pamiętamy. Bo może być z nami tak jak z Galacjanami, że zamiast doświadczać obecności Bożej, zamiast w modlitwie gdzieś przyjmować inspirację od Boga, my po prostu godzimy się na pewną moralność. I ta moralność wypełnia nasze życie. Nic więcej tak naprawdę już w naszym życiu nie jest. Tak jak oni. Oni wybrali moralność Starego Przymierza. Mówią, my chcemy prawa. To prawo nas bardziej inspiruje. A pastor Paweł mówi, a gdzie wasze doświadczenie Ducha? Zapomnieliście o tym? Nie jest to dla was już ważne? Nie jest to czymś, co jest cenne? Powinno być cenne. I tu taka na końcu myśl, no nie chodzi o to, że gdzieś tu nam nawołuje do jakichś ekstatycznych przeżyć, bo myślę, że Duch Święty jakby no to nie o to chodzi, tak? Ale chodzi o to, żeby rzeczywiście żyć z Bogiem. Po prostu jeśli żyjemy z Bogiem, jeśli Duch Święty nas prowadzi, to my tego doświadczamy. Doświadczamy, że jest coś świeżego w nas i że to jest rzeczywiście coś, co po prostu nas od środka zmienia i zmienia również nasze emocje. I w końcu, po czwarte, to inna zasada życia. Trzeci rozdział, 11 werset. Apostoł Paweł mówi, a że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Chciałem zwrócić uwagę, że apostoł Paweł nie mówi, że sprawiedliwy z wiary się nawróci, ale z wiary żyć będzie. To jest zasada życia. Człowiek Boży żyje wiarą. Trochę tak jak Abraham, który wyszedł. Tak, później będę mówić później jeszcze o Abrahamie. Kiedy Abraham wyszedł, to żył wiarą. Przez wiarę wyszedł ze swojego domu, przez wiarę doszedł do miejsca, które mu wskazał Bóg. Później przez wiarę miał oczekiwać na tego potomka, którego tak długo nie mógł się doczekać. A więc wiara była zasadą jego całego życia. To nie było coś, co tylko było gdzieś w pewnym momencie, jakimś takim taką iskierką, ale to było coś, To była ciągła zasada jego życia i to było coś, co ciągle no właśnie była nową zasadą jego życia. Ufność Bogu Jahwe. I tak samo chrześcijanin to jest ten, który żyje z wiary, żyje w wierze Jezusa Chrystusa. Ta wiara nie przeczy prawu, ale jest czymś innym. I powiedziałbym tak, że właśnie kiedy cała ta dyskusja o prawie w liście do Galacjan się pojawia, to problem właśnie polega na tym, że prawo nie może być źródłem życia, które może określać. Trzeci rozdział, 21 werset, mamy takie stwierdzenie. Gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywić, usprawiedliwienie byłoby istotnie z zakonu. Gdyby jakiekolwiek zasady mogły dać nam życie, to co? To bym wam powiedział. Nie podskakuj 5 razy. Jakby wam to dało życie, to co? To byście nie podskakiwali i mieli życie. Ale czy jest jakiekolwiek prawo, które daje życie? które inspiruje, które zachęca, które zmienia serca? Czy prawo może to zrobić? Prawo, nawet jak patrzymy na prawo polskie, chwilę zastanówmy się, no co to prawo polskie robi? Uczy nas tego, jak być dobrym obywatelem, ale czy prawo polskie na przykład może nam miłość do ojczyzny zaszczepić? No chyba nie. Prawda? To już musi z czego innego wynikać. I tak samo prawo Boże. Prawo Boże jest dobre, ono jest właściwe, ale nie ożywia. Gdyby ożywiało, apostoł Paweł mówi, rzeczywiście usprawiedliwienie byłoby sprawa. Ale to, co ożywia człowieka, to, co sprawia, że człowiek żyje dla Boga, że staje się kimś innym, jest no właśnie tym, czymś jest wiara w Chrystusa, a nie prawo. I dlatego właśnie apostoł Paweł tak strasznie o to walczy. Życie z Bogiem oparte jest o zaufanie. O tym mówi 22 rozdział, 20 werset. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Czym żyjesz? Co ciebie prowadzi w życiu? To może być wiara, a to może być tylko i wyłącznie moralność. Znowu, nie chcę nic złego powiedzieć na temat moralności. Moralność nie jest zła, ale jeśli całe nasze życie wiary sprowadza się tylko i wyłącznie do tego, że posiadamy moralność, to jaka jest między nami różnica, a powiedzmy uczciwym ateistą? Jest jakaś? Nie ma. Nie ma. W tym momencie można by zapytać, po co to całe gadanie o wierze? Czy nie wystarczy po prostu być uczciwym człowiekiem? Po co przychodzenie do zboru? Po co modlitwa? Po co nasze wysiłki, żeby nasze dzieci zachować przy Bogu i coś dobrego im zaszczepić? Po co to wszystko? Myślę sobie, że właśnie po to, że życie nie jest sprawa. Gdyby życie było sprawa, rzeczywiście moglibyśmy powiedzieć, chodzi po prostu o to, żeby być uczciwym człowiekiem. Nic więcej. Ale apostoł Paweł mówi, gdyby było, bowiem był, został nadany na zakon, który może ożywić usprawiedliwienie, byłoby z zakonu, ale tak nie jest. Takiego prawa nie ma. I dlatego Paweł walczy o Ewangelię. Przypomnę, szczerość i prawda o sobie samym. Jestem grzesznikiem i mogę się uwolnić od obłudy, od udawania. Mogę uczciwie przed Bogiem stanąć, powiedzieć, jestem grzeszny. I Panie Boże, dziękuję Ci za to, że Ty coś z tym możesz zrobić. Mogę być uczciwy wobec Ciebie, mogę się przyznać do winy i jest dla mnie nadzieja. I nie muszę udawać, nie muszę być obłudny. Po drugie, wykupienie przez śmierć. Pan Jezus za mnie umarł. To jest moja nadzieja. Nie moje własne wysiłki, nie moja własna pobożność, ale faktycznie na śmierdzącym, brudnym krzyżu Chrystus złożył swoje życie za mnie i to jest moja nadzieja. To jest moja nadzieja, że faktycznie On to zrobił za mnie. A skoro to zrobił za mnie, to rzeczywiście zapłacił przez swoje cierpienie wystarczającą cenę za wszystko, za wszelkie zło, którego dokonałem. Po trzecie, Chrystus daje mi Ducha Świętego i ten Duch Święty jest przy mnie, prowadzi mnie, inspiruje, zmienia, zachęca. To jest coś bardzo cennego, nie chcę tego stracić. To jest znowu coś, co wynika z przyjęcia wiarą Ewangelii. I po czwarte, mogę żyć wiarą. Niezależnie od tego, co się dzieje w moim życiu, rzeczywiście doświadczam radości i doświadczam satysfakcji z tego, że ta wiara mnie prowadzi. Kilka pytań. Co z nami? Co my głosimy? Ewangelia, którą głosił apostoł Paweł, jest ponadczasowa i ponadkulturowa, bowiem rozwiązuje problem każdego człowieka. Tak naprawdę, bo każdy człowiek ma problem grzechu wobec Boga, każdy człowiek ma problem nieczystego sumienia, każdy człowiek ma, przynajmniej powinien mieć, ale myślę, że ma gdzieś w sobie potrzebę powrotu do Boga, pogodzenia się z Bogiem, przebaczenia, czystego sumienia, posiadania nadziei w życiu, przemiany motywacji i nową zasadę w sercu. Myślę, że to wszystko jest prawdziwe, niezależnie od tego, gdzie byśmy się znaleźli na świecie, w jakich czasach. Zresztą myślę, że doświadczamy tego i potwierdza to historia Kościoła, potwierdza to, co się obecnie dzieje, że niezależnie od tego, gdzie byśmy się na świecie nie znaleźli, tam zawsze jacyś chrześcijanie się znajdą. Zawsze będą właśnie ludźmi, którzy tym żyją. Czy nie mylimy, jak Galacjanie, zwyczajów z Ewangelią? Znów, dobre zwyczaje są dobre, ale możemy mylić, jak Galacjanie, zwyczaje z Ewangelią, prawa czy moralności z Ewangelią, i krwi, klanowości czy interesów bliskich z Ewangelią. To wszystko było związane z narodowością żydowską. Oni się czuli bardzo, bardzo silnie kimś wyjątkowym. Tak bardzo silnie, że nie chcieli z tego powodu zrezygnować z tego, co Bóg im kazał wypuścić, niejakby uwolnić również dla pogan, dla ludzi spoza społeczności żydowskiej. Ale dla nich krew była ważniejsza, dla nich pochodzenie było ważniejsze. I ostatecznie powiedzieli, jeśli mamy wybrać Chrystusa bądź prawo i wszystko, co z tym prawem się wiąże, to wiemy, że bardzo wielu z nich wybrało właśnie prawo.